Później następuje wspomnienie świętych. Pierwsze, to są dwa. Znowu. Z drugim będziemy mieli do czynienia pod koniec anafory. Zjednoczenie świętych opracowanych. Lecz ciąg wspominamy najpierw chwalną zawsze Dziewicę Maryję, Matkę Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, Wrubieńca Najświętszej Dziewicy oraz świętych apostołów i męczenników Twoje. Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmu i Namiana i wszystkich świętych Twoich. Dla ich zasług i modlitw racz nas we wszystkim otaczać swą przemożną opieką przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Tekst współczesnego mszału niewiele się różni, poza tym, że brzydszy. Ale mamy do czynienia z pogłębianiem pewnej idei. Czy Państwo nie mają takiego wrażenia, że głównym zadaniem księdza w kanonie rzymskim jest przedstawienie Panu Bogu Kościoła? Na początku przedstawia ludzi, którzy złożyli ofiarę za zmarłych, na potrzeby jednych duchowieństwa i na Eucharystię. Potem mówi o wszystkich ortodoksji, a także o Fidei Cultores, w tym papieżu, biskupie. Potem opowiada o wszystkich innych, którzy są obecni i składają ofiarę raz jeszcze. I teraz przychodzi do przedstawienia następnej części Kościoła, Kościoła chwalebnego. Idea jest taka. Wspomnij, Panie Boże, na nas, takich, jacy przed Tobą stoimy. No i kiedy się mówi znowu o tym, że stoimy wobec Boga, to jest dość oczywiste, że wszyscy w jednym kierunku patrzymy, prawda? Więc ta orientacja modlitwy w kanonie jest pewną oczywistością zupełnie. Wspomnij na nas, ponieważ nie stoimy tutaj sami. Mamy takich wśród nas, którymi się możemy pochwalić. Sami to jesteśmy taki, tacy właśnie, z naszą wiarę. Znana jest sobie nasza wiara i nasza pobożność, zazwyczaj niewielka. Ale są tacy, którzy tę wiarę i pobożność mają w dużo większym stopniu. I owych takich prowadzi w korowodzie Najświętsza Maria Panna, pod rękę trzymająca świętego Józefa. Nawiasem mówiąc, Matka Boża świętego Józefa pod rękę trzyma bardzo od niedawna. Pozwoluje jej na to dopiero papież Jan XXIII w roku 1962, to w grudniu, w listopadzie, może nie aż w listopadzie 1962 roku. Do tej pory Matce Bożej nie wolno było trzymać pod rękę świętego Józefa, przynajmniej w kanonie rzymskim. Natomiast Jan XXIII to zmienił, a zmienił to przy bardzo konkretnej okazji. Mianowicie otwierając Sobór Watykański II, powierzył dzieło Soboru właśnie świętemu Józefowi. I nakazał włączenia imienia świętego Józefa do kanonu, którego wcześniej tam nie było. To jest ostatnia przedsoborowa zmiana w kanonie rzymskim. I od tej pory Matka Boża ze swoim mężem może pod rękę chodzić w kanonie. To uważam za bardzo błogosławioną zmianę. I dalej to idzie tak, że ci święci pozostali są też uporządkowani. Mamy oczywiście apostołów, potem mamy biskupów, potem mamy prezbiterów, innych duchownych, potem mamy świeckich. Sami mężczyźni, po drugiej stronie kanonu też kobiety, i wszyscy męczennicy, i niemal wszyscy rzymscy. Wzięliśmy Cypriana, który był biskupem Kartaginy, ale jest w Rzymie od zawsze w jednym wspomnieniu wraz ze świętym Korneliuszem wymieniany. Korespondowali ze sobą, tak już zostało. Opowieść o tym, że męczennicy wstawiają się za nami. Świadomość, że przynieśliśmy do Boga siebie, przyprowadzamy siebie, ale przedstawiamy cały Kościół. Cały Kościół objawia się sobie w czasie tej modlitwy. Oto są żyjący, są zmarli, za których się modlimy, ale są też święci, którzy są tym najlepszymi spośród nas. I Panie Boże, jacy my jesteśmy, to Ty wiesz, ale zobacz, że jesteśmy zjednoczeni z takimi fajnymi ludźmi, którzy są swoimi przyjaciółmi. Taki bardzo ludzki, taki normalny, taki jest taki trochę próba przyjęcia protekcji niejako, ale też świadomości tego, że mamy się czym pochwalić, że oto są wśród nas tacy, którzy są tak bardzo ważni, święci i wraz z nimi stajemy przed Bogiem. I w ten sposób realizuje się raz jeszcze to, co już się działo raz i co już zostało raz wyrażone w tym miejscu, kiedy śpiewaliśmy święty, 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 albo myśliwaliśmy to z aniołami, archaniołami, wszystkimi świętymi. I znowu niebo i ziemia łączy się w jedno, kiedy dzieje się modlitwa eucharystyczna. I jak rzecz zbiera się w tym czasie tacy, że wrócę do mojego ulubionego biadolenia. Później modlitwa o przyjęcie tych darów. Raz jeszcze. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę. Prosimy Cię przed to, Panie, abyś łaskawie przyjął tę ofiarę od nas, sług Twoich, jak również od całego ludu Twego. A dni nasze raczył pokojem swym napełnić, od potępienia wiecznego nas ochronić i do grona wybranych swoich zaliczyć. Tutaj powiem tylko tyle, że ta modlitwa jest podsumowaniem całego tego ciągu, który mieliśmy. Przyprowadzaliśmy różnych ludzi, ci ludzie przyprowadzali swoich bliskich, swoje sprawy, swoje rodzinne układy, swoje relacje, swoją relację do Boga, grzeszną i świętą. Byli święci, byli męczennicy, są ci, którzy są grzesznikami i się jeszcze uświęcają, są ich bliscy. Ci wszyscy składają ofiarę. I prosimy Cię, Boże, przyjmij tę ofiarę. Mimo, że to Ty ją ustanowiłeś, to Ty ją kazałeś składać na swoją pamiątkę, to nawet wtedy nie ma żadnego automatyzmu. Msza to nie jest hokus pokus. To nie jest tak, że Pan Bóg powiedział, to już tak potem się wszystko zrobi. Nawet jeżeli jest to kult, który sam Bóg nakazał, to i tak nie jest on owocem żadnego automatyzmu. Jest zawsze owocem wolnej i nieprzymuszonej woli Boga, z którą łączymy się, prosząc, aby przyjął tę ofiarę od nas, sług Twoich. I ksiądz przed soborem w tej modlitwie robił coś, czego nie robi teraz. Mianowicie składał ręce i wyciągał je, jakby chciał je ocienić, zacienić kielich i patenę. Nakładał te ręce na kielich i na patenę, trzymając je po prostu płasko wyciągnięte nad chlebem i nad winem. I mówił tę modlitwę w tym właśnie, w tej właśnie postaci. Dzisiaj mówi to z rozłożonymi rękami, a ten gest towarzyszy modlitwie, która będzie zaraz, za chwilę wypowiedziana. To teraz w posoborowym rycie ksiądz przestaje mieć gest oranta i zaczyna trzymać ręce złożone, płasko wyciągnięte nad darami. Prosimy Cię, Boże, racz dar ofiarny w całej pełni pobłogosławić, przyjąć, zatwierdzić, uduchowić i miłymi sobie uczynić, aby nam się stały ciałem i krwią najmilszego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wersja współczesna, trochę bardziej zbanalizowana. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełną swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i mimo sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli Państwo uważnie słuchali, to zwrócili uwagę, że jest jedna zasadnicza różnica między tym, co przed chwilą przeczytałem ze starego ruszału, a tym, co czytam z nowego. Otóż w starym nie ma mowy o Duchu Świętym. Co więcej, o Duchu Świętym nie ma mowy również po łacinie. Co więcej, o Duchu Świętym w tym miejscu nie ma mowy również w aktualnej wersji łacińskiej kanonu rzymskiego. Ona się znalazła w wersji polskiej i w wielu wersjach językowych. Natomiast nie ma tam mowy o Duchu Świętym w oryginale. A ksiądz trzyma ręce wyciągnięte nad darami, my wszyscy klękamy i nauczono nas, że jest to epikleza. Czyli modlitwa o Ducha Świętego, aby wstąpił, pobłogosławił te dary i on je konsekrował, ponieważ wiadomo jest, że dary ofiarne są konsekrowane mocą Ducha Świętego, a nie mocą księdza. Ksiądz jest tylko ręką i językiem i dobrą wolą, co najwyżej. Zwracam uwagę na te różnice, a nie będę ich komentował w tym miejscu, będę je komentował gdzie indziej. Ale już teraz proszę, żeby Państwo sobie otworzyli taką taką zakładkę w głowie, że oto są tu pewne różnice, że ten gest nałożenia rąk nie funkcjonuje w tym miejscu, gdzie funkcjonował kiedyś i że ten gest że w tekście łacińskim, także współczesnym, w oryginale, nie ma mowy o Duchu Świętym. I cofnę się jeszcze do tej modlitwy z prośbą o przyjęcie darów ofiarnych. Prosimy, przyjmij tę ofiarę od nas, od Twojego i całego ludu Twego. I ksiądz, który nakłada ręce w tym momencie, nie czyni nic innego, niż to, co czynił kapłan Starego Testamentu, nakładając rękę na zwierzę ofiarne. Jaki jest sens ofiary ze zwierzęcia w Starym Testamencie? Ofiara ze zwierzęcia zawsze jest zastępstwem. Nie mogę zabić siebie, więc zabijam to zwierzę, żeby powiedzieć Ci, Boże, że moje życie należy do Ciebie. I ten gest nałożenia ręki, który kapłan nakładał na zwierzę. Znamy opis, cudowny, przepiękny opis święta przepowalne, najważniejszego święta w kalendarzu żydowskim, Jom Kippur, gdzie Blanchetek pisze bardzo, bardzo pięknie, tam kapłan nakłada ręce na baranka, którego zabija, także nakłada ręce na kozła, którego wypędza dla Azazela na pustyni jakiś inny mężczyzna i to nałożenie rąk na kozła jest zlaniem na niego wszystkich grzechów Izraela. Tak jest symboliczne tłumaczenie tego gestu. A więc nałożenie ręki na zwierzę ofiarne, na ofiarę, jest znakiem utożsamienia się z nią. I myślę, że dobrze by było, gdy Państwo przeczytali tę modlitwę. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Właśnie w takim samym duchu, w duchu utożsamienia się z nią. To znaczy, że w tym momencie prosimy nie o to, żeby się stał hokus pokus i żeby się zrobił Pan Jezus, tylko prosimy o to, abyśmy my z ofiarą Chrystusa stali się jedno. Abyśmy prawdziwie w nas się objawiło, że jesteśmy mistycznym ciałem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Zbawiciela. I tak naprawdę o to prosimy w tej modlitwie i tak naprawdę ten gest, przed co w tym właśnie miejscu wymieniony, to oznaczał, a nie epiklezę, o czym jeszcze będę obiecuję. Modlitwa o to, aby się mocą Ducha Świętego dokonała się ta przemiana chleba i wina w ciało i krew, gdzie o Duchu Świętym w ogóle łacińskim nie było i nadal nie ma mowy, jest tak tylko w szałach narodowych i chyba we wszystkich albo większości. I w tym momencie dotarliśmy do centrum opowieści o Kościele, którym jest kanon rzymski. I tu się zmienia trochę konwencja. Do tej pory były takie grzeczności. Ksiądz przedstawiał Panu Bogu Kościół, a teraz zaczynał Ojcu mówić Jego Synu. Może to zrobić, ponieważ właśnie przed chwilą dokonał się gest utożsamienia ofiary Syna z ofiarą Kościoła. Chrystusa z Jego mistycznym ciałem. Ksiądz mówi o czymś, co należy do Chrystusa, a ponieważ należy do Chrystusa, to należy także do całego Kościoła. I mówi niejako w imieniu Chrystusa do Ojca. Mówi reprezentując całego Chrystusa, to znaczy głowę i ciało, członki mistyczne, o ostatniej wieczerzy. I znowu czytam ze Starego Krzału. On to w przeddzień męki wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, a podniósłszy oczy w niebo ku Tobie, Bogu Ojcu swojemu Wszechmogącemu, dzięki Ci składając, pobłogosławił, połamał i rozdał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje. Podobnie po wieczerzy wziął i ten kielich wspaniały w swoje święte i czcigodne ręce, a ponownie dzięki Ci składając, pobłogosławił i podał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, tajemnica wiary, która będzie wylana za was i za wielu na odpuszczenie grzechów. Ilekroć to czynić będziecie, na moją pamiątkę czyńcie. I Państwo słyszą, jak różna jest ta opowieść od tego, co dzisiaj mamy w Kościele. To jest jedyna poważna zmiana, którą reforma liturgiczna po Soborze Watykańskim II wprowadziła do kanonu rzymskiego. Zmieniła tę opowieść. Uczyniła ją nieco bardziej stylistycznie spójną, w tym sensie, że słowa nad chlebem i nad kielichem są bardzo podobne stylistycznie. Tutaj widzimy wyraźnie, że słowa nad chlebem są bardzo krótkie, słowa nad kielichem są bardzo rozbudowane. Można by tak zrobić? Pomanipulować już ostatni wieczerzy? Oczywiście, że tak. Co nie znaczy, że to jest najlepsze rozwiązanie z możliwych, ale w to nie będziemy wchodzić, myślę. Chciałbym podkreślić co innego, że tak można, dlatego, że to nie jest magia i zaklęcie, tylko jest odwołanie się do pamięci. Do pamięci wydarzenia. Kościół w tym momencie odwołuje się do wydarzenia, a nie wypowiada zaklęcia. I to wydarzenie jest wydarzeniem ostatniej wieczerzy. I reformatorom zależało na tym, żeby maksymalnie dużo biblijnego słownictwa, które jest użyte we wszystkich księgach Nowego Testamentu w opowiadaniu o ostatniej wieczerzy, użyć i stworzyć taki kolaż z tekstów, z różnych wyrażeń. No i prawie dokładnie to się reformatorom udało, ponieważ dokładnie tylko dwa teksty nie zostały użyte. Z Łukasza i pili z niego wszyscy, mowa o kielichu, i z Marka, opowieść o piciu z winnego krzewu, kiedy Pan będzie w swoim królestwie, dopóki nie wejdzie do swojego królestwa, pić nie będzie. Potem dopiero będzie pić nowe w Królestwie Bożym. Tych dwóch tekstów nie ma. Wszystkie inne zostały wykorzystane. Taki był sens tej zamiany, żeby jak najwięcej sformułowań Nowego Testamentu do tej opowieści zmieścić. Taki był tego sens. Ponieważ w żadnej tradycji, nawet w tej najstarszej, opis ustanowienia nie jest po prostu cytatem z Pisma Świętego. Słowa natury w gruncie rzeczy sięgają w tradycji ustnej. Jeszcze czasów, kiedy nie był spisany Nowy Testament. One niejednokrotnie odwołują się do tych opowieści o Chrystusie ostatniej wieczerzy, a każdy ją jakoś nieco inaczej widział. I te spojrzenia Mateusza, Marka, Łukasza i świętego Pawła w pierwszym liście do Koryntian nawzajem się dopełniają. A jeszcze do tego dochodzą inne rzeczy. Jezus, który podnosi oczy ku niebu. Nie ma tego w opowieści o ostatnim wieczerze, ale jest w opowieści o wskrzeszeniu Łazarza. Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchał, to mnie zawsze wysłuchujesz. Jest również w opowieści o rozmnożeniu chlebów. Bardzo piękna tradycja chrześcijańskiej modlitwy. Organizm mówi, że chrześcijanin powinien się modlić z rękami rozłożonymi i oczami wzniesionymi ku niebu. To jest to postawa najbardziej dokładnie ujawniająca, kim on jest i jakie jest jego powołanie. Tutaj chwilę czasu zajmie mi opowiadanie o zwyczajach podczas ustanowienia. Kiedy kanon rzymski był odprawiany jeszcze w tej wersji tych circumstantes zwróconych ku wschodowi, co w kościołach Rzymu, zwłaszcza Piotra i na Teranie, było zwróconym się ku drzwiom. Taki kościoła jak Bazylika Maria Stała, chociażby jest zwrócenie się ku oknom wschodnim, prawda? Bo są po zachodniej stronie, a wtedy jest gdzie indziej, dlatego ten ołtarz na wschodnim krańcu się znajduje i wszyscy w innym kierunku patrzą i ksiądz jest na czele tej całości. Na szczęście było, dopóki nie postawiono tam mebla w środku kościoła z księdzem patrzącym na ludzi. Ale tu mamy do czynienia z obrazem XIV-wiecznym syryjskiego malarza, obrazem odnośnie do Cudowna i mamy właśnie podniesienie. Simone Martini nazywa się malarz. Podniesienie. Podniesienie wcale nie jest takie oczywiste. Przez te pierwsze 1000 lat ksiądz właściwie nie wykonywał żadnych gestów przy modlitwie eucharystycznej. Nie było też na co patrzeć. Podniesienie się zaczęło w późnym średniowieczu, znaczy w późnym średniowieczu, to znaczy w jedynym, które Polska zna, tak naprawdę. Jak wiadomo, we wczesnym średniowieczu Radziwiłł jeszcze chodził po drzewie, więc to było troszkę jednak później. Ale w późnym średniowieczu, kiedy już Radziwiłł wszedł z drzewa i kiedy już można było można było mówić o chrześcijaństwie w Polsce, praktycznie te zwyczaje były oczywiste, natomiast one się zaczęły zmieniać w wieku X, XI, XII, XIII ostatecznie, w wszystkich pełni. Trzeba było spojrzeć na hostię, adorować ją. Ciekawe, że nie podnoszono wtedy jeszcze kielicha. Podniesienie kielicha bywało, ale nigdy nie było przypisane aż do soboru trydenckiego. Reforma o soborze trydenckim wprowadziła dopiero obowiązkowe podniesienie kielicha. Akolita, mnich, jak widać, bez stroju, dość kokulę mniejszą, podtrzymuje ornat, już ciężki, ale również ma w ręku taką śmieszną świeczkę. Specjalną świecę, którą zapalono, żeby oświetlić hostię na to niesienie. I to ciekawe, on klęczy, ale w tamtym czasie dopiero zaczęto klękać na modlitwę eucharystyczną. Co ciekawe, klękanie, najstarsze świadectwo klękania na modlitwę eucharystyczną jest dopiero z 1201 roku. Tak naprawdę parę lat później święty Dominik założył swój zakon. Dominik jeszcze się urodził w świecie, w którym na modlitwę eucharystyczną stanął, a nie klękano. I co więcej, nie było to wcale zbyt miło przyjęte. Bo to dopiero Paweł już III nakaże klękanie, jeszcze nawet nie klękanie, pobożny ukłon. W czasie, kiedy zakon dominikański już istnieje i już wracam, papież zatwierdza już zakon, tak naprawdę już wtedy dopiero zaczyna być ukłon na podniesienie. A wszak kanonicy zaczęli klękać dopiero w XVIII wieku tylko dlatego, że nie zagrożono karami kościelnymi. Nie chcieli się przekonać. Późno i powoli wchodzimy na obyczaj. Postawa klęcząca wyparła postawę stojącą w modlitwie chrześcijan. Z różnych względów, może ewentualnie w czasie dyskusji, możemy porozmawiać, bo nie chcę przedłużać wątku. Ja jeszcze byłem uczony na katechezie, wie Państwo, że jak się patrzę na hostię, trzeba mówić Panu mi i Bóg mi. I proszę Państwa, ten zwyczaj wprowadził dopiero Pius X, czyli w początku XX wieku i nawet on darzył go odpustem. A to już jest bardzo późny obyczaj. Później są aklamacje, po przeistoczeniu których przedsobór Węża w ogóle nie znał. Ta modlitwa eucharystyczna była monologiem księdza. Do X wieku głośnym, od X wieku cichym. Teraz jest aklamacja jeszcze. I później rozpoczyna się ta druga część owej cebuli. My przeto, Panie, słudzy Twoi oraz lud Twój święty, pomnij na błogosławioną mękę i zmartwychwstanie Twoje, jak również na chwalebne w niebo wstąpienie tegoż Chrystusa, Syna Twojego, Pana naszego, składamy chwalebnemu majestatowi Twemu z otrzymanych od Ciebie darów, ofiarę czystą, ofiarę świętą, ofiarę niepokalaną, chleb święty żywota wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. My, Twoi słudzy oraz Twój święty, całe gromadzenie włączone w to ofiarowanie. Wspominając, ofiarujemy. Wspominamy mękę zmartwychwstania oraz chwalebne w niebo wstąpienie, bo tego znakiem jest przecież wieczernik. Do tych wydarzeń Chrystus w wieczerniku się odwoływał i dlatego też my się do nich odwołujemy. Opowiadamy o krzyżu, bo przecież ta opowieść się zaczęła w wieczerniku. Opowiadamy o zmartwychwstaniu, bo ta opowieść też się zaczęła w wieczerniku. O w niebo wstąpieniu, ponieważ bez niebo wstąpienia nie byłoby liturgii. Nie byłoby tej wszechogarniającej obecności Chrystusa. Wszystkich, w każdym czasie, w każdym miejscu, na całej zamieszkałej ziemi. Składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi. Z otrzymanych od Ciebie darów. Jest bardzo piękny chrześcijański, przepraszam, bardzo piękny chrześcijański sposób wyrażenia czegoś, co poganie robili inaczej. Poganie dało coś Bogu swojemu, to pisał inskrypcję De suo dedit, albo de suo fecit. A jak chrześcijanin coś dawał, to dawał ex domis Dei, z darów Bożych. Zachował się taki bardzo piękny fragment ewangeliarza w Monty, północna Italia, gdzie jedna z władczyń już gockich, Teodolenda, królowa Teodolenda dała, uczyniła Ewangeliarz, to było właśnie Ex Donis Dei, Dedit Teodolenda Regina. Z darów Bożych to uczyniła. Wcześniej nie wie, że wszystko co ma, to ma to dlatego, że Bóg to wcześniej włożył w jego ręce. Bardzo typowe dla chrześcijańskiego sposobu myślenia. Tak naprawdę to, co dajemy Bogu, jest tak naprawdę oddajemy Mu, bo to On nas włożył w ręce. I jest ofiara czysta, święta, doskonała. To ofiara to Pan zmartwychwstał. Nieco innego. Jego męka, Jego śmierć, która jest uobecniana poprzez chleb, poprzez wino konsekrowane, które stało się ciałem krwią Chrystusa. Prosimy o wejrzenie na te dary. Racz wejrzeć na nie z miłością. A znowu przeczytam starsze tłumaczenie. Racz wejrzeć na nie miłościwym i pogodnym obliczem i z upodobaniem przyjąć. Jak raczyłeś przyjąć dary sługi swego sprawiedliwego Abla i ofiary patriarchy naszego Abrahama oraz tę, którą ci złożył najwyższy twój kapłan Melchizedek, ofiarę świętą, hostię niepokalaną. Racz wejrzeć. Ofiara, którą człowiek składa Bogu, zawsze jest aktem śmiałości i odwagi. I z tego względu wyrażona jest jeszcze inaczej, by wyrazić właśnie, że jest niczym innym, tylko łaską, że Bóg ofiarę przyjmuje. I ta idea przyjęcia ofiary, która nie działa automatycznie, bo została wykonana, tak jak przepisano, to jest już rzecz Starego Testamentu. Prawdziwa ofiara nie jest owocem doskonałego wykonania przepisów. Chodzi o to, że tutaj osoba ofiarująca jest ważna. Nie chcę powiedzieć przez to, że jeżeli ksiądz jest grzesznikiem, to msza jest nieważna. A chcę powiedzieć, że jej owocność jest zagrożona. Ważna będzie, ale z owocnością może mieć kłopoty. Należy rozróżniać ważność Eucharystii, to, że się dokonała, z tymi skutkami, które ona może mieć na nas. Bo gdybyśmy my nie przeszkadzali Eucharystii działać w naszym życiu, to zasadniczo wystarczałoby w naszym życiu jedna. Zdobyłoby wszystko, co trzeba. Dlatego chodzimy na nią często, żeby po prostu, żeby Bóg Chrystus walił w tą ścianę między Nim a nami swoim młotem, dopóki w końcu nie rozwali. Albo, że zacytuję innego XVIII-wiecznego angielskiego poety, że Bóg jak hart goni człowieka, jak hart królika. Jest niewiarygodny tekst, gdzie jest mowa o Chrystusie, który jest hartem goniącym, polowaniu z nagonką, goniącym człowieka, żeby go wreszcie chwycić. I dopóki to się nie stanie, ciągle potrzebujemy powtarzać te akty rytualne. Dlatego prosimy też, Boże, racz wejrzeć na to. Racz wejrzeć także na nas i spójrz, co w nas jest przeszkodą w spotkaniu z Tobą. I ponieważ czujemy się w tym dość bezradni, tak jak jesteśmy bezradni wobec własnego grzechu bardzo często, wspominamy trzech wielkich ofiarników Starego Przymierza. Abla, wzór niewinności. Abrahama, wzór wiary. I Melchizedeka, tajemniczą postać, która wskazuje już wtedy na Chrystusa. I tutaj chciałbym, żebyśmy się przenieśli do Rawenny. Bardzo przepraszam za jakość skanów, ale one są niestety jedynymi, którymi dysponuję. W Rawennie, w kościele się San Vitale, w strefie ołtarzowej, znajdują się mozaiki. Absolutnie bez cudów świata, bo taki Rawennie, jeśli ktoś Państwa nie widział, to bardzo zachęcam. Naprawdę warto do Rawenny pojechać i spędzić tam dużo, dużo czasu. Jest Abel, jest Melchizedek, po drugiej stronie jest ofiara Abrahama. Zwróćcie uwagę, że ta ofiara nie jest tylko ofiarą z Izaaka. Jest także ofiarą gościnności Abrahama wobec Boga, który przyrzekł go nawiedzić jako trzech młodzieńców. A tu Sara, która właśnie słyszy, że mówi syna i się śmieje. Ofiara Abrahama jest również ofiarą gościnności. O tym powiem do Hebrajczyków. Okazuje sobie gościnność, ponieważ niektórzy nie wiedzą o tym aniołom. Udzielili gościny. stąd te trzy postacie. I już teraz proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ksiądz mówi coś przy ołtarzu, ale to samo coś jest wyobrażone na ścianach świątyni. Dzięki temu dociera dużo lepiej. To jest taki antyczny film. Słyszę, uczestniczę, widzę, to zostało mi opowiedziane. To jest lepsze zdjęcie tego samego ofiara Abrahama. I później kapłan się skłania. Skłania się nisko i prosi. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże. Rozkaż. Niech ręce Twego anioła świętego zaniosą te ofiary na niebieski Twój ołtarz, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy wszyscy, gdy jako uczestnicy tej ofiary ołtarza przyjmować będziemy najświętsze ciało i krew Syna Twego, otrzymali z nieba pełnię błogosławieństwa i łaski. Pogłębienie ofiary, idei ofiarowania. Dar staje się własnością obdarowanego nie wtedy, gdy na niego spojrzy. Czyli było wejrzyj na ten dar. Teraz jest przyjmij. Ale wtedy, gdy wejdzie w jego posiadanie, gdy weźmie go w ręce niejako. To jest prośba o to, bym ja, ofiarnik, nie zniszczył skuteczności tej jedynej ofiary Chrystusa moją grzesznością. Tylko Ty, Panie, możesz ją uczynić świętą. Jest mowa o ołtarz na, jest mowa o świętym, wzniosłym ołtarzu niebieskim. I to jest aluzja do Księgi Apokalipsy, Księgi Pisma Świętego, nie bardzo tajemniczej, ale na wskroś liturgicznej, gdzie jest mowa o ołtarzu niebieskim. To jest 8 rozdział, wersety 3-5. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwę wszystkich świętych na złoty ołtarz, który jest przed tronem. I wzniósł się tym kadzideł jako modlitwy świętych z ręki anioła przed Bogiem. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę to jest opowieść o tym samym. To jest aluzja do tego tekstu, który dalej brzmi tak. Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię. Prosimy Cię, aby Twój anioł zaniósł ołtarz na ziemię, ruch ku górze, i aby stąpiło na nas Twoje błogosławieństwo, Twoja łaska w ruchu z góry na dół. I znowu Rachenna. Kiedy Państwo stanęli tam, gdzie ksiądz stał przy ołtarzu, to znaczy patrząc na wschód, czyli mając za plecami kościół zgromadzony, ponieważ San Vitale Ravenna jest orientowany apsydą, a nie drzwiami, jak większość kościołów starych, także w Polsce. Więc patrzy na wschód, czyli patrzy ku tym oknom, które już pokazuję, ale dokładnie nad nim, nad księdzem, znajduje się taki obrazek, taka mozaika. To nie jest, nawiasem mówiąc, w pozorom się wydaje sklepienie krzyżowe, to nie jest sklepienie krzyżowe, ale mam takie złudzenie, ma przez te tutaj takie różne dziwne rzeczy. Zbliżenie. Baranek. W wieńcu. Podtrzymywany rękami aniołów. Dlaczego jest ich wielu? No dlatego, że w recenzji w wersji północnoitalskiej kanonu rzymskiego byli święci aniołowie, a nie jeden anioł. Jak ci wiecie, aniołowie zaniosą te dary. I proszę zwrócić uwagę, znowu to samo. Ksiądz coś mówi przy ołtarzu i to widać. No dokładnie w tym miejscu, gdzie trzeba to widać. Nad nim. Jakby chciał powiedzieć, takie były komentarze późno średniowieczne do tego fragmentu, że ludzkie ręce są zbyt krótkie. Muszą aniołowie podnieść ten dysk z Chrystusem, tę patenę, na którym Chrystus jest wyobrażony jako baranek, zabity, zwierzę ofiarne. Doskonały baranek, na rzeź prowadzony ku Ojcu, jak wystąpił na nas błogosławieństwo. A kapłan w tym czasie się uniża. No i właśnie, można być wielu aniołów, ale rzymskie chrześcijaństwo znało jednego anioła. No i tutaj musimy sobie zdać sprawę z tego, że ten tekst może być wielorako interpretowany, a każda interpretacja będzie ciągle jeszcze ortodoksyjna. O jakiegoż to anioła chodzi? W XIV wieku między wschodem a zachodem chrześcijaństwa było już wystarczająco odległo, daleko, że się chrześcijanie nawzajem nie rozumieli. I już za świętego Tomasza Akwinu dużo wcześniej był modny spór teologiczny między łacinnikami a grekami o epiklezję, czyli o duchu Ducha Świętego. I łacinnicy mówili, że konsekrują słowa Chrystusa, a Grecy mówili, że konsekruje Eucharystię moc Ducha Świętego. Prawda jest taka, że kiedy się spojrzy na uczciwie na dobre teksty teologiczne jednej drugiej tradycji, to obie wiedzą doskonale, że te słowa Chrystusa są mocą Ducha Świętego tylko skuteczne i że jest to tak naprawdę rozłożenie akcentów, a nie dwie różne i zróżnicowane i zaprzeczające sobie nawzajem prawdy. Średniowieczni komentatorzy liturgii, teologowie doskonale wiedzieli, że jeżeli słowa ustanowienia Eucharystii są skuteczne, sprawiają przemianę Eucharystii, to dlatego, że Duch Święty działa. I na to jest kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset tekstów w chrześcijańskiej tradycji samego tylko wieku XIII. Natomiast na wschodzie jasne było, że nie tylko epikleza, ale także to wydarzenie opowieści ostatniej wieczerzy jest też istotne. Natomiast pytanie jest, gdzie kanon rzymski ma epiklezę? Przypominam, że jakiś czas temu czytaliśmy sobie fragment, myślę, że go cofnę teraz. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełną Twojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą, miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj współczesny reformator liturgii lokuje epiklezę kanon rzymskiego. Ale pamiętają Państwo, że mówiłem parę minut temu, że w tekście oryginalnym nie ma mowy o Duchu Świętym. W kanonie rzymskim o Duchu Świętym będzie tylko mowa na samym końcu. I XIV-wieczny teolog bizantyjski Mikołaj Kamazijas w swojej książce, w tym komentarzu do liturgii, kiedy pisze o epiklezie, mówi, nieprawdą jest, jakoby łacinnicy nie mieli epiklezy. Mają. I w tym momencie cytuję ten oto tekst, który wczoraj czytałem. Pokornie się błagamy wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz niebie i tak dalej. I dla wschodniego teologa to jest epikleza kanonu rzymskiego. Czy on tego anioła interpretuje jako Ducha Świętego? Może tak, a może jako Chrystusa samego. Aż tak można? Otóż, proszę Państwa, kiedyś tak można było. Ten fragment kanonu rzymskiego opowiada najstarszą chrześcijańską tradycję próby nazwania, kim jest Chrystus i kim jest Duch Święty w języku, który jeszcze nie znał pojęć filozoficznych. Jest to świadectwo pewnej chrześcijańskiej bezradności wobec tajemnicy jedyności i trójstości Boga. Zanim został sformułowany dogmat absolutorum w Nicei, a nie tylko sformułowany, ale również rozpropagowany, co trwało dobre 100 lat, praktycznie całe czwarte stulecie było temu poświęcone. Zanim przywykliśmy do tego, że mówimy, że Syn jest współistotny Ojcu, homoousios tu patros, to tak naprawdę chrześcijanie nie mieli pojęcia istoty w Piśmie Świętym. To jest pojęcie, które przyszło do chrześcijaństwa z zewnątrz. I trzeba było jakoś wyrazić tę różnicę między Ojcem a Synem i Duchem Świętym. I bardzo często, i zwłaszcza w Rzymie, w drugim, trzecim wieku, używano terminologii angelicznej. Tłumaczono, że Chrystus jest aniołem, co wcale nie znaczyło tego, co my dzisiaj pod tym słowem sobie wyobrażamy. Bo dla nas anioł, to jak mówi mój zasny współraz teoklasztorowy, mówiąc Andrzej Kołczowski, niestety jest skrzyżowaniem grubej bały ze skrzydłami gęsi. To jest niestety wulgaryzacja pojęcia anioła. Dla nas anioł znaczy przede wszystkim naturę, duch czysty, niecielesny, który dość niefortunnie konkretnie przedstawia taki, a nie inny sposób. Tymczasem dla starożytnych. I tu jeszcze Grzegorz Wielki, czy papież tego wyraźnego przełomu w mentalności łacińskiego chrześcijaństwa, jeszcze on to zauważył, że anioł nie znaczy przede wszystkim natury. Anioł znaczy funkcję. Angelos to jest posłany. Posłaniec. I w tym sensie aniołem może być każdy, kogo Bóg wysyła. Anioł jest aniołem nie dlatego, że nie ma ciała, tylko dlatego, że spełnia funkcję. Aniołem jestem ja, jeśli zwiastuję Boże Słowo. Aniołem jest każdy z Państwa, jeśli głosi Chrystusa w sobie właściwy sposób. Aniołem jest Chrystus, ponieważ został posłany przez Ojca. Anioł jest Duch Święty, ponieważ Ojciec i Syn posłali Go. Anioł zawsze posłany. I starożytność przed IV wiekiem, zanim się wysubtelnił język, używała często terminów angielicznych w odniesieniu do Chrystusa albo do Ducha Świętego. Nie po to, żeby powiedzieć, że oni nie są Bogiem. Tylko po to, żeby powiedzieć, że oni są posłani przez Ojca. Czy to był ostry język? Nie. I cały pierwszy rozdział Listu do Hebrajczyków, w tym autor Listu do Hebrajczyków tłumaczy wyraźnie, że Chrystus jest wyższy od aniołów. Nie byłby potrzebny, gdyby tak naprawdę ten język był ostry i precyzyjny. Ale język teologii się wyostrza z biegiem czasu. A na początku mamy do czynienia z pewną bezradnością Kościoła wobec tajemnicy, którą strasznie trudno wyrazić słowami. I świadectwo tej bezradności zostało w kanonie rzymskim w tym właśnie miejscu. Co więcej, święty Paweł w liście do Galatów, kiedy mówi do Galatów o swoim pierwszym pobycie tam u nich, że przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak Chrystusa samego, ewidentnie paralelizując pojęcie anioła i Chrystusa. To oczywiście nie znaczy, że chrześcijanie uważali, że Chrystus jest niższy od Ojca, że jest gorszy i że nie jest Bogiem. Oni po prostu próbowali wyrazić w jakiś sposób różnicę. Bezradni wobec tajemnicy jedyności i trójstości Boga uciekali się do takiego chwytu, który był nieostry i musiał zostać zastąpiony. Dlatego właśnie pierwszy słowo powszechny zastąpił to innym sformułowaniem, ale w liturgii, która jest z natury konserwatywna, zostały czasami stare obyczaje, stare gesty. No i właśnie taki stary obyczaj został w tym tekście. Ja uważam, że dużo uczciwiej jest patrzeć na ten tekst jako na epiklezę jeszcze z jednego powodu. Oto z powodu tego, jaki gest się wykonuje. Ja już Państwu mówiłem, że gest wyciągnięcia rąk, nałożenia rąk, które się wykonywało wcześniej, jest przede wszystkim biblijnie patrząc gestem utożsamienia ofiary i ofiarnika. Natomiast zadałem sobie parę lat temu trochę trudu i sprawdziłem, w jaki sposób w anaforach wschodnich, gdzie epikleza jest wprost i jasno wyrażona, mowa o Duchu Świętym, mowa o uświęceniu, nie ma wątpliwości, że jest epikleza, jakie gesty temu towarzyszą. Ciekaw jestem, czy Państwo zgadną, ile razy epiklezie we wschodnich anaforach towarzyszy gest wyciągnięcia i nałożenia rąk. Nie będę przeprowadzał tutaj quizu, powiem Państwu od razu, ani razu, nigdy. Natomiast bardzo często towarzyszy głęboki ukłon, a nawet prostracja, padnięcie na ziemię, czasem przepęknięcie. To jest głęboki ukłon. Nawet sama analiza gestu pokazuje, że tutaj byłoby sensownie rokować epiklezę, ale też warto pamiętać, że w gruncie rzeczy epikletyczna, czyli wzywająca mocy Bożej nad nie tylko tobą i winem, ale całym zgromadzeniem, jest cała anafora, od jej początku do końca. I nawet jeżeli się nie zgadzamy co do tego, w którym miejscu ona jest, nie zmienia faktu, że ona istnieje, ponieważ modlitwa eucharystyczna jest niczym innym, właśnie ta rzymska, jak przyprowadzeniem do Boga Kościoła z prośbą o to, aby ten Kościół został przez Boga uświęcony, a tym właśnie jest epikleza, uświęcony poprzez prawdziwe i realne ciało Chrystusa i komunię w tym ciele i w tej krwi. I zaraz potem wspomnienie zmarłych. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach, którzy przed nami wyszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Im oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie użycz, błagamy Cię, Panie, miejsca ochłody, światłości i pokoju. To słynne słowo refrigerium Pana. Locum refrigerii lucis et pacis. Ochłoda, światło i pokój. Kwintesencja rzymskiej siesty. No tak sobie starożytni wyobrażali szczęście. To jest siesta. Po dobrym obiedzie, w cieniu, w przewiewie, a jednocześnie w bardzo pięknym słońcu. mieszkałem kilka w Rzymie. Jestem coś. Taki właśnie typowo rzymski obraz. Zwróćcie uwagę, że wcześniej była mowa o tym, że byliśmy się za żywych i ich imiona można było wymienić. Tutaj wymienia się zmarłych. Paralelizm, cenula, to się składa. A zaraz potem znowu święci się pojawiają. Również nam, grzesznym sługom Twoim, którzy pokładamy nadzieję w ogromie miłosierdzia Twego, racz przyznać jakąś cząstkę i wspólnotę ze świętymi apostołami, męczennikami Twoimi, Janem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacem, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi świętymi Twoimi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie jako sędzia i usługi, lecz jako dawca przebaczenia. I znowu mieliśmy pierwszą listę świętych, mamy drugą listę świętych. W pierwszej Matka Boska trzymała pod rękę świętego Józefa, a tutaj na czele Jan Chrzciciel i znowu pewna hierarchia. Męczennicy, cały czas męczennicy, to pokazuje, że jest to bardzo stara lista. I to rzymscy męczennicy, albo chrzczeni w Rzymie. W sposób szczególny. Znowu dwie pary po siedem. Mężczyźni, kobieci osobno. No, rzymscy męczennicy. Zwiatki Macieja i Barnaby, którzy reprezentują tych, którzy właśnie drugi rząd apostołów. Prośba o udział w tej samej wspólnocie z męczennikami. Prośba za zmarłych. I proszę zwrócić uwagę, że tu mamy już konkretny kościół. Kościół, który się oczyszcza. Kościół, który jest już oczyszczony, święty. I my, którzy zdążamy ku zbawieniu i walczymy o nie. Trzy części Kościoła. Wszystkie razem, z aniołami, z archaniołami, z wszystkimi świętymi, zjednoczeni wokół tej samej tajemnicy, która jest centrum i fundamentem istnienia Kościoła. Ale, proszę Państwa, to nie jest szwalek, bo można było tą listę zrobić w jednym miejscu, ale zrobiono dwóch. I nieprzypadkowo ją tak zrobią, ponieważ ta lista przypomina pewną bardzo istotną figurę w ikonografii chrześcijańskiej, która się nazywa Deesis, czyli błaganie. Ta deska pochodzi z góry Athos, jest dużo większa. Zwróćcie uwagę, w środku Chrystus, Pan to Kator, władca i sędzia wszystkiego. Tu w geście błagalnym Maryja, tu w geście błagalnym na Chrzciciele. Kto prowadzi pierwszą listę świętych w kanonie rzymskim, kto prowadzi drugą listę świętych w kanonie rzymskim, a za nimi święci mniejszego autoramentu. Tutaj Kościół Santa Apolinaria Nuovo w Ravennie, który tak wygląda, że po jednej stronie są święte, a po drugiej stronie są święci, zdążający ku ołtarzowi. Tutaj widać te święte kobiety, męczennice, po drugiej stronie zbliżenie. Każda z wieńcem męczeństwa. A tutaj święci mężczyźni, też każdy z wieńcem męczeństwa, zdążający ku temu samemu celowi. A to Hagia Sofia, Konstantynopol, znowu Chrystus, Maryja, Jan Chrzciciel. A to katedra biskupa Rzymu, kościół na Lateranie, krzyż, Crux Gemmata. Uważający Chrystusa, to wyżej Pan w niebie tronujący. Znowu Maria, Jan Chrzciciel i inni święci. A tu 1515 rok. Grillard. Jan Ewangelista otrzymuje Marię. A Jan Chrzciciel w swojej pracy mówi o to Pan Boży. Znowu pewna forma deesis. A tutaj przypadek Jan Chrzciciel został udostępniony przez Jana Ewangelistę. To jest fronton katedry w Spoleto w Italii. Też piękna deesisa, już bez chrzciciela. No proszę Państwa, jak widać, ten tekst odzwierciedla pewną ikonografię wspólną dla wschodu do zachodu. Ikonografię, w której dwoje najbardziej czcigodnych poprzedników Chrystusowych widać ma o niego szczególne względy i wstawia się za nim. Wstawia się u niego za nami. W każdym ikonostasie jest deesis i w wielu kościołach łacińskich jest deesis. Ale deesis jest również w pieśni kościelnej. chcę zobaczyć. Bogorodica. Ja przeczytam, Państwo znają Bogorodica, ja przeczytam tłumaczenie współczesne polskie tego tekstu. Bogurodzico Dziewico, przez Boga chwalona Maryjo, u Twego Syna, Pana, Matka z wielu wybrana Maryjo, pozyskaj nam, ześlij nam Kyrie Eleison, czyli Pańskie zmiłowanie. I druga zwrotka. Dla Twego Chrzciciela, Synu Boży, usłysz głosy, spełnij zamiary człowiecze, usłysz modlitwę, którą wnosimy. Oraz dać, o co prosimy, na świecie zasobny pobyt, po żywocie, mieszkanie w raju i Pańskie zmiłowanie. Więc ta rzepiś kościelna polska ma tę samą opowieść, którą miała ikonografia. I proszę zwrócić uwagę na to, jak w tym momencie słowo, pieśń, obraz, modlitwa na folio zbiegają się w jedno. Już od teraz nie muszę mówić, że kanon rzymski jest jak cebula, powiem kanon rzymski jest jak neezis. Ta struktura nie jest przypadkiem. Struktura błagalnej modlitwy, której się cały Kościół jednoczy wokół dwóch świętych poprzedników Pana, i wraz z samym Chrystusem zanosi modlitwę do Ojca o uświęcenie całego Kościoła. I tak jak modlitwa eucharystyczna zaczynała się dziękczynieniem, tak się kończy uwielbieniem. Uwielbienie ma swoją techniczną nazwę, to jest doksologia, ale kanon rzymski o dziwo ma doksologię dwie, co jak na rzymski dość powściągliwy język jest swego rodzaju redundancją. Nie wiadomo dlaczego, czemuż ona miałaby służyć. Jest to drugi smaczek kanonu, który zostawiłem na koniec i z chęcią o nim opowiem. Pierwsza doksologia brzmi: przez Chrystusa naszego Pana. Przez Niego, Panie, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. A druga: przez Niego i z Nim i w Nim jest Ci składana, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Przez Chrystusa Pana naszego, przez Niego, Panie, wszystkie te dobra. Które dobra? Jakie dobra? Wydaje się, że to jest w ogóle wtrącenie, nie wiadomo po co, nie wiadomo na co. I skąd ono się tu znalazło? Taka podwójność, nadmiar, redundancja, nie wiadomo po co. Jakieś te dary. O jakie te dary chodzi? Jak się popatrzy w stare księgi liturgiczne, takie stare z 5, 6, 7 wieku, no 7, bo wcześniej się nie zachowało, chociaż oczywiście były przepisywane. To się widzi, że w tym miejscu, w kanonie rzymskim, następowała dziwny antrakt. Mianowicie, po tej modlitwie o jedność ze świętymi, podsuwano biskupowi albo księdzu coś do pobłogosławienia. I na przykład na Paschę była to w tym miejscu właśnie mleko i miód, którą po Komunii Świętej, pierwszej Komunii Świętej, udzielano nowochrzczonym, żeby wiedzieli, że właśnie weszli do krainy mlekiem miodem płynącym. Na świętego Sekstusa, czy we wrześniu, przynoszono świeżo zebrane winogrona, żeby było pobłogosławione, żeby wino było dobre. Na świętego Agatę chleb albo wodę. Na świętego Błażeja świece. Na świętego Szczepana, proszę Państwa, zawsze dla bydła. Charakterystyczne, zima, trzeba gazinę nakarmić. A na świętego Jana inne wino niż to eucharystyczne, które przed chwilą było konsekrowane. I w tym miejscu ksiądz używał odpowiedniej formuły, tylko dodam dla ciekawskich, że było również Benedictio Cervisie, czyli błogosławieństwo piwa również. Ksiądz używał odpowiedniej formuły, która miała jedno i to samo zakończenie. Właśnie to. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra, te przyniesione właśnie tutaj, ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz, na nich udzielasz. Na Matkę Bożą ziarno 15 sierpnia, oczywiście żółka, które my teraz wstydliwie na końcu mszy świętej święcimy, tam były święcone wewnątrz anafory, wewnątrz kanonu. Nawiasem mówiąc, ten zwyczaj przechował się bardzo długo, bo aż do 40 lat 20 stulecia na Warmii. Diecezja warmińska była ostatnią diecezją, która straciła ten obyczaj. Tak naprawdę wcześniej tego najzwyczajniej w świecie Wcześniej tego najzwyczajniej w świecie po prostu nie było. Wszędzie błogosławiono w koronie rzeczy materialne. Dzisiaj zostało nam to tylko w jednym miejscu. Wielki czwartek rano, kiedy Państwo przyjdą do kościoła katedralnego na Przekrzyżma, to zobaczą Państwo, że biskup w tym właśnie miejscu błogosławi olej chorych. I używa tej właśnie formuły, którą w tym przeczytałem. I co się stało? Zwyczaj zanikł, ale formuła kończąca została. Można powiedzieć właściwie dlaczego. Nie ma zwyczaju, usuniemy formułę kończącą. Dzięki Bogu, że ona jest, bo przynajmniej miałam pretekst, żeby powiedzieć coś ważnego na temat Eucharystii. Bo proszę zwrócić uwagę, jaki stosunek do rzeczy materialnych ma umieszczenie błogosławieństwa tych rzeczy materialnych wewnątrz Najświętszej Modlitwy Kościoła. Jaka afirmacja tego, co materialne i tego, co zwyczajne, codzienne. I jak ludzie przychodzą na Eucharystię z darem chleba i wina, ze swoją codziennością, ze swoimi relacjami, przychodzą również ze swoimi troskami doczesnymi, z prośbą o jedzenie, o materialne utrzymanie i to też jest włączone w Eucharystię. Bardzo na ziemi, bardzo zwyczajnie, bardzo po prostu, poprzez formę błogosławieństwa, które została według tego, co liturgiści twierdzą, wprowadzona właśnie jako powód sporów z manichejczykami, czyli z tymi, którzy uważali, że materia jest czymś złym. Ja tylko powiem, że mam jeszcze wrażenie, kiedyś zżymałem się, byłem jeszcze studentem teologii na wiktorówkach przy naszej kaplicy dominikańskiej, tam koło Rusinowej Polany, przyjmowała intencję szalną i przyszła gaździna i prosiła o to, żeby dawała nam mszę za rodzinę i za rodzinę. Ja tak patrzę z politowaniem, a teraz myślę, że gaździny miała dużo racji. Bo to jest dokładnie to, o czym sobie przed chwilą powiedzieliśmy. Gaździna też jest ważna i ma swoje miejsce w modlitwie eucharystycznej, zwłaszcza świętego Szczepana, kiedy słomę. Teraz mam tę samą słomę, która stała w snopku bożonarodzeniowym, kiedy jeszcze nie było choinki błogosławioną, bo to przecież snopek stał w polskim domu, choinkę Luther wymyślił. W polskim katolickim domu stała przecież na Boże Narodzenie snop ze zbożem. Ten snop był błogosławiony i ten snop był udawany jako znak Pańskiego wcielenia. Tego, że Bóg stał się człowiekiem, a więc wszystko, co ludzkie, nie jest mu obce. Ta materia też jest Bogu poświęcona. I dopiero potem następuje właściwa doksologia. Kończę. Przez Niego, Chrystusa, z Nim i w Nim. Człowiek jest cały zanurzony. Przez Chrystusa, bo jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Pośrednictwo święte jest możliwe tylko dlatego, że On jest pośrednikiem. W Jego pośrednictwie On się dokonuje. Z Chrystusem, bo tak samo jak my, On jest też człowiekiem. W naszej wspólnocie z Nim. I w Chrystusie, ponieważ jesteśmy członkami Jego mistycznego ciała, zanurzeni w Nim. Składamy chwałę Bogu. W jedności Ducha Świętego. Przez wszystkie wieki wieków, nieustannie i zawsze. I na to zgromadzenie odpowiada Amen. Ja sobie zostawię kilka obrazek i powiem jeszcze o Amen, jak to skończę. Na tezie. Proszę Państwa, z Amen jest tak, że... Czym jest Amen? Amen w gruncie rzeczy... Pamiętam kiedyś w tym kościele miałem rekolekcję o Amen, mówiłem 2 godziny, więc nie zrobię tego Państwu dzisiaj. Amen jest pieczątką podpisania zgromadzenia. Zgromadzenie wysłuchało wszystkiego, co ciągnę do powiedzenia do Pana Boga i teraz mówi tak. Godzin wiary, bo Amen nie znaczy wierzę. Amen znaczy godzin wiary. Jest przede wszystkim imieniem Chrystusa. To w Apokalipsie w 3 rozdziale Chrystus mówi sam o sobie. To mówi Amen, świadek wierny. Amen jest innym imieniem Syna Bożego. Jest wiernym świadkiem. I jeżeli ja mówię Amen, to mówię tak, Bóg jest godzien wiary. Innym słowy, ta cała historia, którą opowiadał ksiądz przy ołtarzu, godna jest wiary, tak jak ten, o którym jest mowa. Godzien wiary. I tak ważny był ten opis, i tak ważny był ten gest, że w jednym z najstarszych opisów chrześcijańskiej liturgii, Justyn Męczennik, II wiek, Justyn mówi, że tylko tyle. Proszę Państwa, ja mówię ponad 2 godziny o modlitwie eucharystycznej, a Justyn Męczennik zawrócił się z nią w jednym zdaniu. Mówi tak. Przewodniczący zanosi modlitwę, ile tylko może, a cały zgromadzony odpowiada Amen. Jak widać, to amen było dla mnie na tyle ważne, żeby podkreślić jego znaczenie. Ja to była pitleźnie, opowiadam jakieś inne historie o świętych, a po prostu mówię, no, zdamy się do tej jednego może. Ale to amen zostało podkreślone. Do tego stopnia, że amen bywało czasami też znakiem ortodoksji. Bardzo pewna historia, którą opisuje Eugeniusz Cezarei w swojej historii kościelnej. Historia o tym, jak to pewien chrześcijanin w Aleksandrii w wieku III zorientował się, że został ochrzczony przez heretyków i przyszedł potem do biskupa, żeby go ochrzcił ponownie. Biskup nie chciał. I nie bardzo wiedział, bo wtedy jeszcze Kościół nie ma jasności co do tego, co zrobić z takimi, co ich heretycy ochrzcili. To dopiero świętego Augustyna wiemy, jakie są kryteria prawdziwości chrztu. Wtedy jeszcze Kościół się z tym zmagał i były różnice w rozwiązaniach. W końcu biskup Dionizy Aleksandryjski, święty skądinąd, pisze do papieża list z prośbą bracie podać mi, bo mam kłopot. No i opisuje tę sytuację. No i mówi między innymi, jakie jest rozstrzygnięcie, które go udzielił. Rozstrzygnięcie było takie, że skoro ten człowiek przez wiele czasu słuchał modlitw eucharystycznych i mówił amen ze wszystkimi, to nie trzeba go również chrzcić. Jak wiecie, to amen było tak ważne, że stało się kryterium ortodoksji prawowierności. Nie znam odpowiedzi biskupa rzymskiego wczesnego, ale sama intuicja biskupa, skądinąd bardzo wykształconego, jednego z najwybitniejszych biskupów Aleksandrii, wydaje mi się być bardzo ciekawa. Amen, godzin wiary, podpis zgromadzenia. I on był ogromnie to nasze amen, kiedy potwierdzamy Bogu, czym jesteśmy, czym jest Kościół, czym jest Jego dzieło. Taki jest kanon rzymski i taki jest geniusz rzymskiego rytu. On jest zapięty w tych słowach, w tej specyficznej mentalności, która się właśnie w ten sposób wyraziła. Ja powiem tylko tyle, że macie Państwo prawo się domagać od swoich księży, także od moich współbraci w tym klasztorze mieszkających, żeby dali Wam szansę posłuchać tej modlitwy i zaprzyjaźnić się z nią. Największą chyba duszpasterską satysfakcją, jaką miałem w życiu, było to, że jeden z młodych ludzi, 30-latek, ochrzczony przeze mnie, przygotowany przeze mnie do chrztu w poznańskim katechumenacie, w czasie której się rozmów już ochrzcielnych, z pamięci zaczął mi cytować fragmenty kanonu rzymskiego, mówiąc o nich takie katechezy, że szczerze mówiąc, opała mi tak zwana kopara. I byłem bardzo pod wrażeniem. To jest ten, który ciągle jeszcze współczesnemu człowiekowi może coś powiedzieć. Jeżeli Państwo tego chociaż odrobinę przekonały, to jestem bardzo, bardzo zadowolony. A teraz już te 5 minut przerwy i pytania.